Czy broń może być dziełem sztuki? Co to jest barwa, kolor, tonacja, a może coś zupełnie innego? Ile kosztowała husarska kopia? Co rycerz nakładał na zbroję, a co nosił pod zbroją? Czy obraz polskiego husarza z płócien Matejki i filmu Hoffmana jest prawdziwy? I wreszcie, jaka jest prawda o skrzydłach husarskich? Nazywam się Karolina Maria Paprocka i zapraszam na kolejną rozmowę o tajemnicach husarii z Kubą Pokojskim, dla którego historia tej najpiękniejszej formacji w historii świata nie ma żadnych tajemnic. Czołem, panie rotmistrzu.
Czołem, pani redaktor, czołem słuchaczom.
Dziś porozmawiamy o wyglądzie husarza. Pozwoli pan, że rozpocznę od fragmentu Jędrzeja Kitowicza. Nic na to nie przydam, gdy powiem, że żaden monarcha w świecie nie miał nic tak okazałego, jak chorągiew polska husarska. Panie rotmistrzu, to znaczy, że było na bogato.
Tak, zdecydowanie na bogato. I choć oczywiście cytat jest z czasów Kitowicza, czyli to już jest XVIII wiek, więc czas upadku husarii i jej znaczenie na polu bitew, to nie znaczy, że w tym czasie husaria źle wyglądała. Ale i w okresie wcześniejszym, w czasie zwycięstw, kiedy to potrafiła pokonać wielokrotnie liczniejszego przeciwnika na polu walki, wtedy również potrafiła, a tak naprawdę wyglądała niezwykle okazale.
I jest różnica pomiędzy uzbrojeniem, a bronią. To nie jest to samo. Czy dobrze zrozumiałam z pana książki?
Nie, to znaczy przede wszystkim, jeśli mówimy broń i barwa, prawda, to broń to jest szeroko pojęte uzbrojenie, które może być ofensywne, defensywne. No, defensywne są wszelkiej maści zbroje, pancerze. To też jest ważne. Pancerz to nie zbroja, przynajmniej w terminologii XVII-wiecznej, bo obecnie to jakby jest pancerz czołgu i tyle, prawda? Na przykład się mówi. Ale w dawnych czasach pancerz oznaczał kolczugę. Natomiast zasadniczo, to oczywiście na ubranie szeroko pojęte mówiono barwa, a na uzbrojenie owa broń. No i właśnie jeśli chodzi o husarię, to było pierwszorzędne i to. I to naprawdę potrafiło zrobić wrażenie zarówno na swoich, jak i na obcych. I w bitwie, i w paradzie.
To może zacznijmy od broni. Co było najważniejsze?
Podstawową bronią husarza była oczywiście kopia husarska. To był element, dzięki któremu były możliwe tak fenomenalne zwycięstwa. Była to broń bardzo długa, od 4,5 do nawet 6 metrów 20 centymetrów, która była tworzona w bardzo skomplikowany technologicznie sposób. W ogóle to było, można powiedzieć, dzieło sztuki, ponieważ ta kopia, będąc tak długa, potrafiła ważyć 2-3 kg, ponieważ ona była drążona w środku, więc ona była pusta od kuli do grotu, ponieważ kopia składała się z kilku elementów. Grotu oczywiście, który był skierowany do przeciwnika, części zasadniczej, która tam powiedzmy liczyła te 5 metrów, dajmy na to, czy tam 4,5 metra, ona była w środku drążona. To uzyskiwano w ten sposób, że przeklejano na pół kopię, drążono i później sklejano klejem najczęściej rybim, na przykład z podniebienia jeźdźca, czasami jeszcze oblewano smołą, czy wiązano konopnym sznurem. Następnie była kula pełna już, znana też jabłkiem, która stanowiła oparcie dla dłoni, ponieważ tuż za nią miała być ręka husarza i następnie była tylna część kopii, która mogła liczyć do metra, zakończona, prawda, tylcem. No i razem i ona też już była cała, niedrążona, dzięki temu można było wyważyć odpowiednio kopię, a jednocześnie ona była giętka, sprężysta, wytrzymała i lekka. I te kopie, oczywiście wyposażone były w proporczyki, bardzo często jedwabne, 2-3 metrowe, mniej więcej tak, że jak od grotu, jak kopia była w pozycji wertykalnej, no to chorągiewka, która z proporczyk spływał w dół, to dochodził do ucha końskiego. Więc to była ta najważniejsza i też bardzo droga broń husarii, która notabene była jedyną bronią, którą dostarczało państwo husarzowi. Dla tutaj uzmysłowienia ceny tej broni, w czasach, kiedy husarz dostawał 41 zł żołdu kwartalnego, kopia husarska kosztowała 9 zł, a była bronią jednorazowego użytku, oraz pika piechura 1 zł. Więc to pokazuje, jakie były gigantyczne koszty tej kopii husarskiej, a przecież podczas bitwy można było skruszyć kilka kopii do jednej bitwy.
Dlaczego kopia była jednorazowego użytku?
Łamała się po prostu przy uderzeniu, przez to, że była pusta w środku. Kiedy się wbiła w przeciwnika, się łamała.
Czy rozumiem, że to czeladź dbała o tym, że o to, żeby dostarczyć husarzowi następną kopię?
Czeladź obozowa miała dostarczać właśnie husarzowi kopię, optymalnie husarz w czasie bitwy wracał do obozu, brał tą kopię z rąk czeladzi i jechał dalej. Natomiast generalnie to państwo finansowało tę kopię.
A oprócz kopii?
Oprócz kopii, no to kolejną oczywiście bardzo ważną bronią dla husarza, no była szabla. To jest oczywiście broń ukochana każdemu Polakowi, broń, która jest, ma swoje miejsce w naszym hymnie, co nam obca przemoc wzięła, szablę odbierzemy. Broń, którą no szczególnie ja ukochałem, choć oczywiście husaria używała nie tylko szabel, były też kordy, były też miecze, używała też pałaszy, koncerzy, była też broń palna, mogła również używać łuków. Także spektrum broni było niezwykle szerokie, acz najważniejszymi to była kopia husarska oraz właśnie szabla. Też oczywiście jest bardzo wiele rodzajów, być może sobie powiemy również o tych, jakie były rodzaje szabel w husarii, jak przebiegała ewolucja, choć jest to niewątpliwie już takie bardzo bronioznawcze, ale bardzo interesujące, szczególnie jeśli chodzi o dziedzictwo na czasy dzisiejsze w Polsce i nie tylko właśnie szabli husarskiej.
Na pewno wrócimy do tematu szabli, zwłaszcza kiedy będziemy rozmawiać o sztuce walki, ale teraz prosiłabym jeszcze o takie wytłumaczenie, ponieważ rzadziej się używa tego słowa i zapewne mniej osób wie, co to jest kord.
Kord jest to broń biała, używana w XV, XVI, no nawet jeszcze w XVII wieku. Na początku XVI wieku używana również przez husarię. Czym ona się charakteryzowała? To można powiedzieć tak bardzo upraszczając. Jest to broń, która ma rękojeść, powiedzmy, szablową, natomiast głownie, czyli ostrze, mieczowe. Czyli ma prostą głownię, tak z grubsza rzecz ujmując. Natomiast rękojeść opiera się nie na nakręcanej głowicy, a na nitach w czpieniu. I to jest mniej więcej, tak bardzo upraszczając, kord. W przeciwieństwie od tasaka, który znów ma głownię, czyli ostrze szablowe, czyli prawda, krzywe, natomiast rękojeść ma z reguły mieczową, z tym charakterystycznym mieczowym mielcem, i głowicą wieńczącą trzon. Także no to jest mniej więcej takie, tak ta broń wyglądała. Ona była trochę krótsza od szabli, choć to też oczywiście jest duże uproszczenie, bo same szable miały bardzo różne długości. Były bardzo różnej długości, więc szczególnie w przypadku broni węgierskiej w XVI wieku czasami jest bardzo trudno poznać, co jest kordem, a co jest wczesną szablą, bo te bronie się wzajemnie przenikały. Ale faktem jest, że sztuka walki kordem była w Europie bardzo zaawansowana. Szereg traktatów o tym mówił, o czym na pewno będziemy mówić przy sztuce walki. I ona miała duży wpływ na kształtowanie się polskiej szermierki szablą.
tego wszystkiego jest dosyć dużo rodzajów broni i chyba niemożliwe, żeby w jednym czasie husarz miał to wszystko na sobie i z tym wszystkim ruszał do walki.
Oczywiście. Nie wszystko miał naraz. Powiedzmy tak, maksymalnie jak husarz mógł mieć naraz na sobie, to powiedzmy tak, no w ręku kopia husarska oczywiście, przy boku szabla husarska, pod lewym kolanem pałasz, pod prawym kolanem koncerz, no i mógł mieć jeszcze oczywiście na przykład nadziak jako broń do rozbijania zbroi, no i dwa pistolety przy siodle, w olstrach. I to mniej więcej był tak jakby maksymalny zestaw, który husarz mógł mieć. Natomiast w obozie posiadał długą broń palną, którą mogła użyć na przykład czeladź do obrony tego obozu, a jeśli na przykład nie używał szabli, no to mógł mieć kord, czasami mógł mieć miecz oburęczny zamiast na przykład pałasza czy koncerza. Natomiast wszystkich rodzajów nie używali. No oczywiście też husarze posiadali również krótkie sztylety, puginały, tulichy zwane, więc one też zapewne przy pasie sobie były przypięte jako właśnie taka broń pomocnicza. Także no, husarz był bardzo ciężko uzbrojony. Oczywiście tak w cudzysłowie ciężko, bo ta broń nie była ciężka i tak naprawdę w ogóle ciężar husarza w porównaniu do regulaminowego ułana z 1939 wcale się wiele nie różni, więc to nie był jakiś niesamowicie ciężki rycerz zakuty w pełnej zbroi z ledwo jadącym kłusem koniem, tylko to byli wojownicy, którzy potrafili mimo tego całego uzbrojenia przebyć nawet 50, 60 czy więcej kilometrów w ciągu jednego dnia, stoczyć bitwę, szarżować kilka razy i to trwałem i zwyciężyć.
No tak, ale oprócz broni jeszcze było uzbrojenie, czyli te elementy, które miały służyć jego własnemu bezpieczeństwu i to były, no właśnie.
Tak. I husarz, no oczywiście my kojarzymy husarię w zbrojach. No i rzeczywiście przez większość swojej historii husaria jeździła w zbrojach. Oczywiście one były bardzo różnorodne, ale zaczęło się tak, jak wcześniej było w poprzednich podcastach powiedziane. Husarze na początku albo nie używali w ogóle uzbrojenia ochronnego poza tarczą, czyli ten wzór serbski, albo używali kolczugę, czyli pancerz na wzór węgierski. Kiedy już weźmiemy tutaj naszego polskiego husarza, czyli kolczuga, tarcza i dajmy na to wczesny szyszak na głowie, czyli hełm, który musiał chronić głowę. No i tacy husarze istnieli przez kolejne kilkadziesiąt lat. Ale już od roku 1531 zauważamy pojawianie się elementów uzbrojenia zbroi płytowych, czyli już pełnych stalowych elementów na husarzach. I stopniowo przez kolejne dekady narastało, aż w latach 60. na skutek reform Jana Amora Tarnowskiego, hetmana, de facto pojawiają się już husarze, którzy mają na sobie zbroje płytowe, oczywiście jeszcze różne od tego, co my znamy, jak co uznajemy za taką klasyczną zbroję husarską. Były to zbroje również nakładane na kolczugi, więc bywało tak, że husarz mógł mieć kolczugę, ale husarz mógł mieć również na kolczugę nałożoną zbroję tak zwaną anima, czyli była to zbroja w pasy, jak to się mówi o pewnych czasach, czyli to był napierśnik składający się z samych folk, czyli takich poziomych kawałków żelaza bądź stali, połączonych paskami od środka, które miały właśnie chronić ciało. Z czasem też się pojawiają na ramienniki. Husarze używali na początku rękawic stalowych, pancernych tak zwanych. Z czasem przeszli na karwasze, czyli te charakterystyczne łyżkowate osłony przed ramion, które przyjęliśmy ze wschodu. Z czasem oczywiście kształtuje się taka klasyczna zbroja husarska, ale nie taką, jaką możemy oglądać na filmach pokroju prawda, ogniem i mieczem potopu czy pana Wołodyjowskiego, które stworzył Hoffman, czy które możemy często obserwować na obrazach Matejki, bo to są zbroje bardziej już z XVIII wieku. Wcześniej zbroje wyglądały nieco inaczej, nie miały mosiężnych zdobień, one mogły być bardzo bogato zdobione, ponieważ zbroje, które świetnie chroniły polskiego wojownika, mogły mieć również jeszcze osłony nóg, tak zwane nabiotrki, to te zbroje mogły być srebrzone, złocone, mogły być emaliowane, trawione kwasem, wtedy były hecowane, jak emalia i złoto, to były szmelcowane, mogły być kameryzowane, czyli mogły być nabijane drogimi kamieniami, więc to było bardzo zdatne pole do właśnie pokazania swojego bogactwa czy swojego zmysłu piękne. Zbroje też wiadomo, ponieważ nie było wymogu konkretnej zbroi, no to każdy stawał w takiej zbroi, w jakiej go było stać, tudzież w jakiej chciał ochronić swoje życie. Mogły to też być zbroje wręcz w pełni rycerskie, co zresztą się wiąże z takim okresem w husarii na przełomie XVI-XVII wieku, kiedy husaria wchłonęła resztki ciężkiego rycerstwa polskiego i właśnie ci rycerze, dopóki żyli, dopóki walczyli w chorągwiach husarskich, no to właśnie walczyli niejako w takich pełnych zbrojach rycerskich. Z czasem pojawiają się też karaceny, czyli zbroje łuskowe, też bardzo piękne dla bogatego towarzystwa, dla dowódców. Zbroje niezwykłej urody, często z tymi słynnymi maszkaronami, które pokazywały taki swoisty poziom dowcipu naszych przodków. Były to zbroje ciężkie, ale bardzo wygodne, bo dobrze rozkładające ciężar po całym ciele. Nie tak dobrze chroniące jak zbroje płytowe, chociaż płytowo-folgowe, ale i tak, no jednak jak ze stali, no to dobrze chroniło ciało. Oczywiście czasami husarze, walcząc z lekkimi przeciwnikami, jak Tatarzy, potrafili przywdzieć kolczugę, bo ten pancerz wystarczał do ochrony przed strzałami czy przed szablą tatarską, a jednocześnie był wygodniejszy, kiedy trzeba było prowadzić wojnę manewrową. To szczególnie dotyczy lat 80. i 90. XVII wieku. Więc jeśli chodzi o uzbrojenie ochronne, no to jeszcze oczywiście kwestia tarcz. No to husarze posiadali w tym pierwszym okresie te słynne skośne tarcze z wcięciem bardzo często na kopie i to możemy obserwować chociażby właśnie na tym słynnym obrazie Bitwa pod Orszą. Natomiast z czasem husarze odrzucają te tarcze i przyjmują głównie w celach już tylko reprezentacyjnych w XVII wieku kałkany, czyli te okrągłe tarcze wzoru turecko-perskiego, które częściej są używane przez jazdę kozacką, później pancerną. Natomiast husarze to aż do XVIII wieku używali tego dekoracji.
Panie rotmistrzu, a co pod zbroją? Bo przecież mundury jeszcze nie były noszone.
Nie, mundury to jest dopiero domena XVIII wieku i wprowadzana była również w husarii dopiero w XVIII wieku. Natomiast wcześniej, no też upraszczając temat, bo rodzajów ubiorów, nazewnictwo to obszernie o tym piszę w książce, natomiast generalnie pod zbroję wkładano żupa. Czyli staropolską szatę spodnią, prawda, różnej długości, w zależności od epoki. Mogła być to szata do kolan, do połowy uda, mogła być do kostek. Wszystko zależało od konkretnych wymogów. No i to była szata zarówno używana, że tak powiem, po cywilu, jak i w boju. Jeśli po cywilu, no to na to było nakładane najczęściej jeszcze delia albo ferezja. I wtedy było też to bardziej zdobione, bogatsze z zacniejszych materiałów, natomiast pod zbroję no to mogło być na przykład wełniane, czy też lniane, czy też przeszywane, aczkolwiek zdarzało się również, że nosili i jedwabne, ponieważ husarze nie bawili się w półśrodki, więc mimo, że to było potępiane, potrafili pod zbroję nosić również wykwintne, drogocenne szaty, które śląszcze się niszczyły od tego, no ale kto bogatemu zabroni. Więc były to bardzo kolorowe stroje, ponieważ Polacy przede wszystkim ukochali kolor czerwony, karmazynowy, też jest to, że najdroższy. W dawnych czasach były bardzo trudne do osiągnięcia, żeby był to trwały kolor, były również zielone, błękitne, Za to, kiedy używano ciemnych kolorów, no ciemne na przykład mógł być pogrzebowy, prawda, piękny jakiś ciemny żupan ze srebrnymi czy złotymi aplikacjami. Jakkolwiek to też zależało od mody, bo mogło być tak, że w danym roku były ciemniejsze kolory, coś tam widać po obrazach rozmaitych. Więc to akurat odnośnie kolorystyki to było bardzo różnorodnie. Przede wszystkim czerwony, ale było wiele innych kolorów. Więc ten żupan był pod zbroją czy pod kolczugą i w zasadzie przez cały okres husarii to była ta podstawowa szata, która stała się no, takim prawdziwym symbolem Polaków. No i de facto w czasach Sejmu Wielkiego w XVIII wieku wraz z kontuszem no, stała się naszym strojem narodowym. No i jest nim do dzisiaj.
Mm-hmm. Pod zbroją żupan, a na zbroi skóra?
Tak, tak. Skóra, często skóra, choć nie zawsze, bo mogły być to skóry dzikich zwierząt. To też jest fascynujący temat, bo to było bardzo różnorodne. To mogły być skóry tygrysa, lamparta, geparda. Mogły być skóra lwa. Używano również wilczych skór, rysiów. Także to było bardzo, bardzo różnorodne, ale nie tylko, ponieważ czasami używano również takich swoistych kilimów wielokolorowych. Używano burek do osłony przed deszczem. Również zarzucano delie na zbroję. Także to było bardzo, bardzo różnorodne i jak sądzę zależne ściśle od mody.
Mhm. Przeczytałam w pana książce, że skóra w jakimś sensie też chroniła przed uderzeniami w te mniej zasłonięte części, ale skóra miała też taką funkcję, aby informować o tym, kim jest człowiek, który tą skórę nosi.
No oczywiście to zasłonięcia się, jeśli powiedzmy, jak to każda zbroja ma rozmaite luki w tej zbroi, więc jeśli mamy na sobie tą skórę, no to przeciwnik już nie widzi dokładnie, gdzie to miejsce jest do trafienia. Więc w tym aspekcie jak najbardziej chroni. Też mogło chronić przed upałem na przykład, bo z doświadczenia wiem, że zbroja potrafi się bardzo nagrzać od słońca, natomiast ta skóra po prostu no, przykrywa i wbrew pozorom izoluje. Natomiast no, przyjęło się, że skóry tych droższych, tych rzadszych, dużych kotów no, to była dla towarzyszy, a wilków dla pocztowych, choć też tak nie zawsze bywało, bo w okresie Bitwy Wiedeńskiej bywało na odwrót. Wiemy też z czasów bitwy pod Kirchholmem, że akurat wzięty do niewoli towarzysz Krajewski miał na sobie wilczą skórę, a nie na przykład tygrysią. I więc to też nie było tak jakby jeden do jednego zawsze, że ci bogatsi mają tygrysa, ci biedniejsi wilka. No niemniej generalnie tak można przyjąć, że bogatsze stroje nosili bogatsi, znaczniejsi wojownicy.
No i chyba najbardziej rozpoznawalny element, czyli skrzydła.
Tak, przesławne skrzydła husarskie. Oczywiście od lat toczy się dyskusja wśród naukowców o zastosowaniu skrzydeł, czy one były, czy ich nie było. Natomiast no, jak piszę o tym w książce na podstawie najnowszej literatury, no skrzydła husarskie były używane. One były mniej więcej, pojawiły się w drugiej połowie XVI wieku. I były w zasadzie do końca tej formacji do XVIII wieku używane. Oczywiście jakby pierwszą i najważniejszą rzeczą trzeba powiedzieć, że skrzydła były używane nie przez wszystkich husarzy i nie zawsze. Ale taka ciekawostka, skrzydeł używali nie tylko husarze, bo na przykład mogli używać ich również Tatarzy. Wiemy, że używali ich też na przykład Żylcy moskiewscy, a z innych kontynentów skrzydła na przykład używali konni wojownicy przekazujący informacje w czasach dynastii Han, czy też zdarzało się, że niektórzy samurajowie tak jak było to w gwardii, od Nobunagi również skrzydeł używali. Ale wracając do polskich tematów, no to oczywiście te skrzydła najprawdopodobniej pod wpływem tureckich deli, którzy też używali rozmaitego opierzenia, husaria zaczęła używać owych skrzydeł. I rodzi się oczywiście pytanie, po co owe skrzydła były. I to mimo tych różnych dyskusji, tak naprawdę słynny list przepowiedni wszystko tłumaczy, ponieważ mówi dla okazałości i postrachu. Mianowicie, dla postrachu dlatego, że skrzydła są elementem, który bardzo oddziałuje na konie przeciwnika. Koń to jest wspaniałe zwierzę, kto jeździ na koniu, ten wie, ale wbrew pozorom jest to bardzo strachliwe zwierzę, które można oczywiście przyzwyczaić do wszystkiego, do huku, do dymu, do nietypowych rzeczy, ale to wymaga ciężkiej pracy. Natomiast jeśli mamy tutaj umowę o skrzydłach w Polsce, no to oczywiście polskie konie były do tego przyzwyczajane, natomiast konie przeciwników, no tych skrzydeł się panicznie bały. Bo z reguły miały pierwsze spotkanie z tymi skrzydłami, no i powiedzmy pierwsze i ostatnie z reguły, jeśli walczyły z husarią. I to nie mówię, że te konie ginęły, no tylko na przykład po pokonaniu jeźdźca były brane jako, prawda, łup, więc już później nie musiały z tymi skrzydłami mieć nic wspólnego. Więc konie przeciwnika z reguły się bardzo płoszyły na widok skrzydeł. Nie tyle na szum, szelest, bo co prawda niektóre źródła mówią o tym szeleście, ale obecne badania wskazują, że te skrzydła nie wydawały tego szelestu, więc głównie chodziło o widok, który przerażał konie. Nawet była taka taktyka w XVII wieku, że niektórzy husarze wyposażeni w skrzydła, tak zwani harcownicy, elearzy, wyjeżdżali przed szereg gotowej do ataku husarii, zbliżali się do oddziału przeciwnika, przejeżdżali przed jego frontem, to powodowało, że konie przeciwnika się płoszyły, szyb się łamał i wtedy husaria mogła z większą łatwością owych przeciwników pokonać. Do tego oczywiście dla okazałości, no bo przystrojony husarz z daleka wydawał się większy, tudzież oddział stawał się być liczniejszy. Jeśli na przykład przeciwnik oglądał chorągiew husarską na drugim wzgórzu, stosując miarę dzisiejszą, na przykład kilometr dalej, no to jeśli tam było na przykład 100 husarzy, którzy byli w skrzydłach i przeciwnikowi wydawało się, że jest ich 200, no to wiadomo jest, że jeśli przeciwnik znał wartość husarii i bał się już 100 husarzy, no to tym bardziej bał się 200 i serce mogło bardziej struchleć i być może łatwiej byłoby wtedy tego przeciwnika zmusić do ucieczki. Więc to są główne cele użycia skrzydeł. Skrzydła też były bardzo różnorakie. Na początku, tam oczywiście się zdarzały przez historię husarii, że skrzydła mogły być do tarczy doczepiane, mogły być do nogi również doczepiane. Natomiast były dwie główne metody. Pierwsza, starsza, to było przypięcie skrzydeł do siodła. I to było przez XVI, przez prawie cały XVII wiek. Natomiast to mogło być jedno, dwa skrzydła. I to były takie proste skrzydła, nie takie, jakie znamy z filmów właśnie Hoffmana, takie zawinięte nad głową wysokie. Natomiast już na początku XVII wieku pojawiały się skrzydła mocowane do pleców, acz one w XVII wieku z reguły były zoomorficzne. Czyli po prostu takie jakby skrzydło uformowane na wygląd na przykład skrzydła orła było doczepione do pleców. Dopiero w XVIII wieku, kiedy husaria już przestała walczyć, zeszła z pól bitewnych, już tylko w paradach brała udział, pojawiają się te charakterystyczne wysokie, do pleców doczepiane wysokie skrzydła husarskie. Te, które powiedzmy stały się symbolem husarii, acz nie jest to wyposażenie, które husaria miała, kiedy zwyciężała, choć same skrzydła były używane oczywiście.
I w tym skrzydlatym i uskrzydlonym nastroju pozostańmy. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Czołem, panie rotmistrzu.
Bardzo dziękuję, czołem.